Rozmowa dnia.
A moim i Państwa gościem jest dziś starosta wieluński Marek Kieler. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Panie starosto, od soboty, jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, Wieluń nie jest już w strefie czerwonej. Można odetchnąć. Widać było to rozprężenie w weekend już?
To znaczy było to widoczne na ulicach, że ludzie odetchnęli, mieszkańcy powiatu wieluńskiego odetchnęli, gdyż w przestrzeni publicznej, w przestrzeni na wolnym powietrzu, na ulicach pościągali, można powiedzieć, maseczki i poczuli się swobodnie, ale to ja zawsze mówię o tym, żeby jednak przestrzegać tych zasad, tych obostrzeń. Oczywiście jest to duże ułatwienie i przede wszystkim to, co bardzo bolało mieszkańców, że byli stygmatyzowani i w Polsce i
tak, mówiliśmy o incydentach chociażby w komunikacji, tak?
Tak, Polonus, firma Polonus, która nie zabierała mieszkańców, pomimo że miała puste miejsca w autobusie. Niestety nasi mieszkańcy, chcą się dostać do Warszawy, musieli korzystać z innych połączeń. No i dojechali, ale było tak, mieli takie zarządzenie wewnętrzne, które były niezgodne w moim przekonaniu z prawem. Ale po szybkiej interwencji tutaj ze strony powiatu wszystko się wyjaśniło i już następnego dnia zostali pasażerowie, mieszkańcy Wielunia. Przewoźnik już zabierał ich w kierunku Warszawy, czy do Bełchatowa, czy do Piotrkowa.
Tydzień po tygodniu, jak aktualizowaliśmy sytuację epidemiczną w Wieluniu, chociażby wicestarosta Krzysztof Dziuba też przeliczał bardzo skrupulatnie te algorytmy, ilość zakażeń na liczbę mieszkańców. Tak, miał właśnie taką nadzieję, że no pewnie dopiero wrzesień, ale jednak udało się osiągnąć ten próg, tylko dlatego, że tak, nie ma nowych ognisk. Tak? Ale to nie znaczy, że nie ma w ogóle zachorowań w tej chwili w powiecie.
Zachorowania są i one, zachorowania są w całej Polsce. Wieluń leży na takim szlaku komunikacyjnym, gdzie łączą się na przykład powiat pajęczański.
Czerwona strefa.
Czerwona strefa. W tej chwili też się obawiamy, bo dużo młodzieży z powiatu pajęczańskiego dojeżdża do naszych szkół. No i trzeba być ostrożnym, trzeba przestrzegać tych wszystkich zasad, aby znowu nie wpaść w te utrudnienia, gdzie bardzo mocno, szczególnie branża gastronomiczna, organizatorzy wesel, mieszkańcy, telefony się urywały do mnie, kiedy wyjdziecie z tej strefy. Proste pytanie, kiedy wyjdziecie, znajomi również do mnie dzwonili. Ja byłem bardzo sceptyczny, bo widziałem, co się działo w niektórych firmach. Obawiałem się, że do którejś wielkiej, dużej firmy wróci koronawirus i wtedy nas to jak gdyby zniewoli, że będziemy może wrzesień, październik. No niestety kolega mnie pocieszał, wicestarosta mnie pocieszał, że mówi, słuchaj, jest, wyliczenia są dobre, damy radę i oby to utrzymać.
Więc czasem reżimu sanitarnego warto przestrzegać, nawet jeśli te obostrzenia nie są nałożone tak rzeczywiście przez ministerstwo, prawda, że trzeba mieć faktycznie z tyłu głowy. Ale proszę powiedzieć, w jaki sposób ta czerwona strefa przez kilka tygodni wcześniej, na przykład żółta, odbiły się, czy w ogóle się odbiły już na budżecie powiatu, na przykład na inwestycjach?
To znaczy od początku pandemii. Skutki tej pandemii odczuwamy pod względem dochodów powiatu wieluńskiego. Jest to średnio około 30%. Te wyliczenia są takie, można powiedzieć, szacowane 30%. Duży udział w tym miało zamknięcie granic również, bo głównym dochodem powiatu wieluńskiego jest Wydział Komunikacji, gdzie te samochody, handel zagraniczny samochodami jak gdyby stanął w miejscu i można powiedzieć, że dochody, kiedy miesięcznie rok do roku mieliśmy w porównywalnym okresie, mieliśmy około miesięczne 200 tysięcy dochodu, a tu było 11 tysięcy, 5 tysięcy. Także żeśmy to odczuli, ale
to jest mniej niż pewnie normalnie w tydzień.
Tak, dokładnie, dokładnie tak jest i tutaj odczuwamy, ale inwestycje nie są zagrożone ze względu na to, że te inwestycje zostały zaplanowane w budżecie i pieniądze, które były przeznaczone na to dzięki dotacjom, które otrzymujemy z budżetu państwa, jak i również z Urzędu Marszałkowskiego, na inwestycje, czy to drogowe, czy na infrastrukturę sportową, one są w naszym zasięgu i będziemy je wykorzystywać.
Jeśli jesteśmy przy pieniądzach, to planowana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego to jest plan restrukturyzacji zadłużenia Wielońskiego Szpitala. Może wyjaśnimy tutaj mniej więcej, na czym on polega?
To jest tak zwany kredyt konsolidacyjny, który ma za zadanie obniżyć koszty ponoszone przez SPZOZ w Wieluniu w związku z zaciągniętymi kredytami wcześniejszymi.
Na ile w tej chwili zadłużony jest Wieluński Szpital?
Na około 33 miliony złotych.
Czyli spada, spada to zadłużenie.
Spada zadłużenie, ale też właśnie szczególnie podmioty medyczne, to chyba w całym kraju, też odczuwają skutki pandemii ze względu na to, że ryczał, który mają przyznany, on nie do końca jest wykonywany ze względu na ograniczenia przyjmowania. Mieliśmy kilka przypadków na oddziałach w Wieluńskim Szpitalu tej choroby zakaźnej i to spowodowało, że te oddziały były pozamykane przez 2 tygodnie i to rzutuje też na wykonywanie tego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie wiem, jak się zachowie Narodowy Fundusz Zdrowia. Prawdopodobnie jest taki projekt, który wydłuży, aby nadrobiły te podmioty medyczne, szczególnie szpitale powiatowe i wojewódzkie, aby odrobiły te niewykonanie tych kontraktów do przyszłego roku, czyli do czerwca, do połowy przyszłego roku.
Mhm. Kredyt konsolidacyjny, to rozumiem, jest po prostu zebranie w jeden znów kilku, tak, które ma w tej chwili szpital?
Kilku i jest to bardzo korzystne, bo rocznie można powiedzieć, że szpital zaoszczędzi na odsetkach około 400 tysięcy złotych, bo również były wcześniej zaciągane w tak zwanych instytucjach finansujących, to gdzie ratowały się wszystkie szpitale w całym kraju, również nasz szpital wieluński. I to pozwoli na obniżenie kosztów obsługi kredytu i idziemy w tym kierunku. Umowa prawdopodobnie będzie podpisana 21 września. W tej chwili w piątek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu związana właśnie z poręczeniem Rady Powiatu kredytu dla SPZOZ w Wieluniu.
A jeśli chodzi o kadry szpitala, co jakiś czas pojawiają się ogłoszenia o zatrudnieniu lekarzy, ale kilkanaście pewnie dni temu trochę zelektryzowała informacja, że dyrektor zamierza zrezygnować ze stanowiska. Czy już podjęto jakieś formalne kroki w tej kwestii?
W tej chwili, żeśmy jeszcze na zarządzie nie rozpatrywali pismo, najprawdopodobniej to się stanie 10 września. Tutaj też pan dyrektor rozmawiał ze mną wcześniej o możliwościach odejścia ze szpitala, o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Jak gdyby dał też nam czas na to, aby poszukać osoby w tej chwili może na osobę pełniącą obowiązki dyrektora.
Czy są już takie kandydatury?
Na w tej moment są, toczą się rozmowy, nie chciałbym tu ujawniać, ale toczą się rozmowy. To jest, powiem państwu, że to jest bardzo trudna kierowanie taką placówką w podmiotach leczniczych. Jest bardzo trudno kierować, szczególnie w szpitalach powiatowych, gdzie właśnie, jak pani mówiła...
A czy znamy decyzję dyrektora, powód tej decyzji?
Powody decyzji pan dyrektor określił jako osobiste i właśnie na ten temat też jeszcze chciałem, zanim przed zarządem, chciałem porozmawiać. Myślę, że pan dyrektor już jest w wieku emerytalnym i tutaj jest głównie chyba rodzina też, przecież on musi dojeżdżać gdzieś spod Rawicza. Także chyba tutaj te kwestie przeważyły na to, że no, chce rozwiązać stosunek pracy. No.
Czyli tak naprawdę kiedy się dowiemy, czy po pierwsze pan dyrektor Atłachowicz zrezygnuje ze stanowiska, po drugie czy już będzie rozpisywany jakiś konkurs, czy rozmowy ewentualnie z potencjalnymi kandydatami?
Ja myślę, że konkurs to dopiero jak pan dyrektor odejdzie.
Czyli z końcem roku, tak?
Bo tyle czasu dał. Z końcem roku, tak. To najpóźniej. Napisał najpóźniej do końca roku. Myślę, że na przełomie listopada będziemy coś i października coś już konkretnego wiedzieć.
Za tę rozmowę bardzo dziękuję staroście wieluńskiemu. Naszym gościem był Marek Kieler. Dziękuję pięknie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.